Krzysztof Myszkowski w gościnnych progach mikrofonu Radia Koszalin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I mogę śmiało powiedzieć, że spotykamy się trochę tutaj na twoim podwórku, bo za tobą wizyta w rodzinnym mieście, w Złocieńcu, tu Szczecinek, za chwilę Koszalin, więc odwiedzasz swoje podwórko. Z sentymentem, rozumiem.
Tak, tak. Powroty do domu są najpiękniejsze. Rzeczywiście przeżyłem piękne spotkanie z najbliższymi. Objechałem okolice, odwiedziłem stare kąty, poszwędałem się. No, świetna przygoda. Zawsze lubię tu wracać.
Tym bardziej, że w wakacje tutaj gościłeś na jednym z festiwali, który można powiedzieć trochę chce się wtopić w to miejsce takie poetycko-turystyczno-ogniskowe.
Ja bym to nazwał przeglądy bardziej. Natomiast rzeczywiście mój kolega Jurek Hołownia, to kolega jeszcze ze szkoły, uprawia orkę na Ugorze, czyli próbuje piosenkę, nie wiem, poetycką, turystyczną, literacką przeszczepić na grunt Złocieńca i okolic. No i na razie to jest bardzo sympatyczna impreza, bardzo kameralna. Ludzie, z tego co słyszałem, głównie z Polski, ale może i miejscowi się przekonają. No oby. Oby mu się nie rozrosła w zbyt monstrualne rozmiary, bo to szkodzi takim imprezom. Natomiast póki co jest bardzo, bardzo kameralnie, sympatycznie, wręcz intymnie.
Chciałbym z tobą trochę powspominać. Pamiętam moment, kiedy spotkaliśmy się zaraz po tym, jak odwiedziłeś Edwarda Stachurę w miejscu jego spoczynku. Pamiętam, jak opowiadałeś o tym, jak w jego intencji zamówiłeś mszę i z wielką przyjemnością obejrzałem zdjęcia z wizyty w jego rodzinnym domu, no i także spotkanie z jego siostrą. Opowiedz proszę o tym, jak do tego doszło.
Tak, zostaliśmy zaproszeni na koncert do Aleksandrowa Kujawskiego. W tym roku była 80. rocznica urodzin poety. No i tam są też bardzo sympatyczni włodarze miasta z pasją i odremontowany jest taki stary carski dworzec, na którym ten Stachura Edward biedny biedował tam, jak nie miał gdzie się przytulić, to tam bywał, przesiadywał. Natomiast na tym dworcu stworzyli salkę taką w ramach chyba Domu Kultury, ja się dobrze rozumiem. I po remoncie przecinałem wstęgę, otwierając salę razem z panią Elianą Skurzyńską, czyli siostrą, młodszą ciut siostrą poety i oczywiście burmistrzem. Odsłonięliśmy taką płytę pamiątkową poświęconą poecie, więc oczywiście bałem się tam jakiejś nadmiernej celebry, bo nie lubię, ale i zadęcia, ale było bardzo, naprawdę bardzo swojsko, bardzo normalnie. Poznałem siostrę poety i dostąpiłem zaszczytu następnego dnia odwiedzenia rodzinnego tego domku w Łazieńcu, to jest taka jakby dzielnica Aleksandrowa. Chatka jest zachowana w stanie nienaruszonym. Pani siostra oprowadziła mnie po tym obiekcie, zrobiła mi kawkę, posiedziałem na krzesełku poety, porozmawialiśmy i z całej tej wizyty najpiękniejsze jest to, że mamy podobny pogląd na recepcję, że tak powiem, obecną, współczesną dzieł poety, która w moim mniemaniu powinna polegać na łączeniu, niedzieleniu, jak w ogóle, jak w życiu. I z panią Elianą doszliśmy do wspólnego wniosku, że im więcej będzie zgody między tak zwanymi interpretatorami Stachury, tym więcej będzie Stachury w Stachurze i więcej będzie Stachury między nami. Bo wiadomo, jak to w życiu, ludzie dzielą się na tych, którzy czują i wiedzą. No więc ja jestem z tych, którzy czują, znaczy wolę być, bo ci, co wiedzą, są nieomylni i bardzo zarozumiali. Więc myślę, że to jest niedobry stan. Im więcej będzie tych, którzy czują, tym będzie, mówię, pięknie na świecie. No i taką podobną filozofię utrzymywania przy życiu pamięci brata podziela pani Eliana, co mnie bardzo cieszy i powiem ci, że to jest dla mnie taki ładny prezent na po tylu latach zajmowania się Stachurą, czy w jakiś sposób się wpisałem też w tę modę, więc czuję się rozgrzeszony z wszelkich grzechów, o ile je popełniłem.
Ale też pięknie jest to sfotografowane, jak razem oglądacie album, jak się domyślam, Edwarda Stachury, czy ze zdjęciami, na których jest Edward Stachura.
To tak, to był album rodziny, tam zdjęć Edwarda już trochę mało, bo pani Eliana powiedziała, że tam w czasach tej apogeum mody na Stachurę tam przyjeżdżali różni hippisi, rozbijali namioty, ta mama ich w ogóle dokarmiała ich, także tam były sceny niespotykane pewnie i niemożliwe w dzisiejszych czasach, że była bardzo pogodną, towarzyską i w ogóle gościnną kobietą. Także tych wszystkich hipisów, tych wszystkich stachurowców dokarmiała. Opowieści było mnóstwo. Opowiadała, jak tutaj przy stole w pokera grali z ojcem. No naprawdę, niepowtarzalna absolutnie sytuacja dla mnie.
Powiedziałeś, że siedziałem na krześle, na którym siedział Edward Stachura. Zastanawiam się, czy można mówić o jakiejś tutaj metafizyce, takim czuciu poety, no bo Krzysztof Myszkowski przecież od lat i Stare Dobre Małżeństwo tego Stachurę śpiewają.
No na pewno za młodu, kiedy się absolutnie fascynowałem Stachurą, mogłem tylko pomarzyć o takim spotkaniu. Teraz się ono ziściło, więc jestem bardzo zadowolony i bardzo zachwycony wręcz. No czy to metafizyka, no, myślę, że ta no, na pewno bardzo dla mnie podniosła chwila, że mogłem te atomy, te pyłki, czy jak tam zwał, jakoś zebrać i w sumie w sobie poskładać do kupy, ale też przy okazji w jakiś sposób zrekapitulować tę całą przygodę ze Stachurą. Ja teraz troszeczkę jestem w innym rejonie. Stachura jest dla mnie takim punktem wyjścia, odniesienia, ale to nie jest w tej chwili dla mnie sprawa taka najważniejsza. Teraz się zajmuję swoimi refleksjami. Taka kolej rzeczy.
Ale też masz świadomość tego, że fani nie odpuszczą, żeby tak łatwo Edward Stachura odkleił się od tej twórczości Starego Dobrego Małżeństwa.
Oczywiście, ale ja w ogóle nie próbuję nawet tego zrobić, bo ani się tego nie wstydzę, ani się tego nie zapieram. Dla mnie to jest fragment mojego również dziedzictwa, co jest powodem do dumy, a nie do wyparcia. Także oczywiście, jak najbardziej.
Porozmawiajmy o powrocie do przeszłości Starego Dobrego Małżeństwa. Jak sam napisałeś na swojej stronie internetowej, tak, powrót do korzeni, powrót do historii, do tego, co było na początku. I także czytamy, że nigdzie nie publikowane piosenki Starego Dobrego Małżeństwa. To co to takiego jest?
Przed 50 laty, kiedy dokonał się ten przełom personalny w zespole, oczywiście przeżyłem to bardzo i miałem różne z tego powodu przemyślenia. I doszedłem do punktu, w którym stwierdziłem, że wielu muzyków przez zespół się przewinęło. Wszyscy w jakiś sposób zgłaszali swoje, nie wiem, prawa do tego wszystkiego, czy obiekcje, czy jakieś katalogi niespełni. Więc stwierdziłem, że rzeczywiście, żeby wszystkich w końcu jakoś, nie wiem, pogodzić, czy żeby wszystkim dogodzić, postanowiłem właśnie przede wszystkim wykopać tych muzyków, tych kolegów z początku, z samych tych pierwotnych, jeszcze z tych studenckich czasów, którzy grali, śpiewali, byli ze mną na początku, natomiast wtedy nie było żadnych szans, żeby uwiecznić ich talentów na płycie, czy w ogóle na taśmie. Takie były czasy, nie było możliwości, nie było dojść, było kilka tylko miejsc, w których się nagrywało muzykę. One były dla nas niedostępne. Wtedy w tych studenckich czasach te wydarzenia, jak również personalne sytuacje były bardzo dynamiczne. To się zmieniało z semestru na semestr, no ale każdy tam jakąś cegiełkę dołożył. I stwierdziłem, że może uda mi się ich zebrać, pozapraszać do studia. Najpierw przekopałem archiwa własne, wyszukałem piosenki, które takie rzeczywiście nie zostały nagrane, albo nawet odnalazłem niektóre, nawet nie wiedziałem, że były. I pozapraszałem wszystkich, żeby współcześnie teraz w studiu ponagrywać te piosenki. Póki jeszcze, mówię, dychamy, póki jeszcze coś kumamy, żeby to nie przepadło. No i udało mi się wszystkich, tych, których pomyślałem, wszystkich udało mi się zebrać. Oczywiście na raty, pracowaliśmy na raty, bo oni rozproszeni po świecie. Niektórzy w ogóle nie praktykują w sensie muzycznym, ale udało mi się ich wszystkich namówić, to po pierwsze, ściągnąć do studia, czyli nawet do Polski, bo niektórzy nie mieszkają w Polsce. Udało mi się ich namówić, żeby się przygotowali do nagrań i udało się memorabilia nagrać. I tu są wszyscy ci, których nie ma na płytach w stałej tej dyskografii, czyli to jest w zasadzie album zerowy, czyli to jest ten, który powinien być przed debiutem albo powinien być w tym formalnym debiutem w 1984 roku. Także płyta to jest jedna rzecz, natomiast absolutnie nie do przecenienia są te wszystkie spotkania po latach. Myśmy się nie widzieli 30 lat czy lepiej, a rozmawialiśmy jakbyśmy się nie widzieli, nie wiem, miesiąc. Także to było naprawdę tą wartością dodaną. Atmosfera z rozmowy, no naprawdę piękny zjazd koleżeński, tak bym to nazwał.
Ale i także nazwiska, raz, że powiedziałeś, takie, które w ogóle już w muzyce nie są znane, nie kojarzone, bo nie praktykują muzyki, ale także te znane, które w kręgach poezji śpiewanej jak najbardziej funkcjonują, ale miały wkład w ten początek Starego Dobrego Małżeństwa.
Tak, ale głównie są to osoby zapomniane i oni mieli do mnie jakieś tam pretensje, że nie mówię o nich, czy być może zbyt lapidarnie o nich opowiadałem, czy opisywałem ich, ale naprawdę, uwierz mi, trudno jest mówić o muzykach bez objawienia ich w akcji, czyli muzyk musi pokazać, jak gra, a nie opowiadać o nim, że ten był taki czy taki. No, tu grają, słychać i się wszystko zgadza, także pełnia szczęścia.
Muzyka i to, co stworzyliście, zostało uwiecznione na krążkach, no ale jak powiedziałeś, najpiękniejsze będą te obrazki ze spotkań po kilkudziesięciu latach.
Tak, myślę, że to no to pogaduchy zwykłe, no bo to 30 lat upłynęło opowieści o tym najpierw, co było, no i tak to Nocy Polaków rozmowy, co teraz każdy z nich robi, bo każdy żyje teraz w swoim świecie, w swojej rzeczywistości i opowiadali mi o tym i owym.
Okej, zabrałem ze sobą kilkanaście płyt Starego Dobrego Małżeństwa, porozkładam je, od razu uprzedzam, że nie ma przynajmniej dwóch płyt, o których wiem, czyli Bieszczadzkich Aniołów, ale miej je na uwadze. To pierwsza płyta, po którą ty sięgniesz teraz ręką, to będzie która?
Ale w sensie miłości do niej, czy...
To już sobie sam odpowiedz.
No nie, no mogę sięgnąć po te, no co trzymasz, może po tabletki, no chociażby.
Czyli Jan Rybowicz.
Jan Rybowicz, no bo to brat bliźniak w sztuce, jak powiadam, i on mi otworzył oczy na wiele spraw. Nauczył mnie tak naprawdę samodzielnego myślenia o poezji i doprowadził mnie do pisania własnych słów.
To jest kolejny poeta, którego losy także te namacalne śledziłeś, prawda?
No opiekuję się w zasadzie jego spuścizną, jego nagrobkiem. No to jest dla mnie chyba najbliższy poeta z wszystkich, mimo wszystko. Gdyby tak już ustawić ranking, chyba najbardziej jest mi bliski i tożsamy.
Możesz powiedzieć o sobie, że Krzysztof Myszkowski to ten, który przypomniał trochę Jana Rybowicza, trochę zapomnianego?
No pewnie mogę, ale nie przypisuję sobie absolutnie wyłączności, bo było kilku tam badaczy, także niech tak zostanie.
I ta zgodliwość dalej jest tą wyjątkową, osobistą piosenką.
No to jest apoteoza asertywności, co w dzisiejszych czasach jest takiej mądrej asertywności. Czyli taką oto konstatacją, żeby kiedyś od czasu do czasu jednak powiedzieć zdecydowanie nie. Kiedy nie i tak, kiedy tak, a nie zawsze tak, bo tak lepiej.
Zawsze ciebie o to pytam i jak zwykle zapytam, bo nadal zastanawiam się, w czym tkwi właśnie fenomen, że mamy miesiąc do spotkania w Koszalinie, a koncert już jest sprzedany. Koncert Starego Dobrego Małżeństwa. Kilka miejsc zostało, dosłownie. To przy okazji możemy zaprosić na te jeszcze kilka miejsc.
Oczywiście, zapraszam. Zawsze wszystkich mile widzę na, i zapraszam na spotkanie. Ja nie wiem, bo nie jestem socjologiem, natomiast wydaje mi się, że sposób, pewna polityka kulturalna uprawiana w tym kraju i przez media i przez czynniki tak zwane oficjalne, niestety chyba nie docenia publiczności. Ale ja nie jestem specjalistą, więc mogę tylko tak sobie gdybać. Wydaje mi się, że poprzeczka jest zdecydowanie za nisko powieszona w tym mainstreamie, w popkulturze, w całym tym, w tych rozmowach o kulturze, wszystkich tych gadających głowach, przemądrzałych dziennikarzach, przepraszam oczywiście. I jest to bardzo nisko zawieszone. Ludzie mówią ogólnikami, nie mówią konkretami, nie ma tak naprawdę fachowców. A ludzie prości, znaczy w sensie prosta publiczność, czyli ta najwspanialsza, która może wybrać. Szuka możliwości, jak ja to mówię, zderzenia się z walcem jednak, że nie można cały czas karaoke śpiewać i odświeżać, produkować, klonować inżynierów mamoniów. Po prostu ludzie szukają, jak ja to nazywam, naszych ulubionych ciągów dalszych. No nikt nie ogląda jednego filmu milion razy, tylko szuka remake'ów czy dalszego ciągu. No nie wiem, ja szukam cały czas nowych wyzwań. Oczywiście mam tych swoich mistrzów czy tam ulubieńców z poprzednich epok, ale zawsze czekam na nową płytę. Stara stoi na półce, zawsze można po nią sięgnąć, natomiast nieustannie czekam na ciąg dalszy. I gdyby czynniki oficjalne, media też się tak zachowywały i dawałyby szansę ciut ambitniejszym, nazwijmy może, formą wypowiedzi, to może byłoby lepiej. No nie wiem, ja bym może bym chodził na jakieś koncerty.
Pełne sale Starego Dobrego Małżeństwa oznaczają, że ludzie potrzebują trochę takiego innego świata, a nie tego właśnie mainstreamowego.
No ja im nie ułatwiam, bo ja cały czas coś robię, nagrywam co dwa lata płytę nową i z nią próbuję się wdzierać do serc i umysłów tych ludzi, a to nie są proste rzeczy. Bo ja jestem już człowiekiem trochę dosyć doświadczonym przez życie i no nie śpiewam już o miłości za bardzo, nie śpiewam o piosenek letnich takich, raczej się zmagam ze swoim światem, staram się go opisywać, a skoro jestem ciut zgorzkniały, no to ten świat trochę jest taki, no powiedzmy, w sepi, więc to jest to zderzenie z walcem, ale każdemu z nas świat płowieje, zetliły się te letnie pocztówki i trochę ciągniemy tą sepią, no i też trzeba z tym żyć jakoś, no i trzeba sobie z tym poradzić, a człowiek w biedzie widząc